Jestem bardzo wdzięczny Bogu za to, że ten tydzień jest tak bardzo wypełniony Ewangelią. Jest wypełniony Ewangelią w zborze, wypełniony jest Ewangelią na grupach domowych, wypełniony jest Ewangelią na kościele ulicznym, wypełniony jest Ewangelią w czasie koncertu, pieśni o moim Chrystusie. Wierzę też, że dzisiaj tą przestrzeń, którą mamy, ten czas, kilkadziesiąt minut, wypełnimy Ewangelią. Chcę mówić o drodze odwiecznej, o drodze wiary, którą kroczy Boży lud. Abraham tą drogą kroczył, dlatego jest nazwany ojcem wiary. Izrael w tę drogę wyruszył. Mógł ją pokonać w 40 dni, a szedł lat 40. Tak się dzieje, kiedy idziemy drogą wiary bez wiary. I kiedy nie potrafimy poddać się Bożemu prowadzeniu. Tą drogą potem kroczył Izrael, kiedy wszedł do ziemi obiecanej i kiedy widział, jak Bóg wypędza przed nimi ludy, które tam mieszkały, które te ziemie miały opuścić, które mieli oni wypędzić, czy nawet, jak mówi Słowo Boże, unicestwić z powodu tak głębokiego zepsucia, jakie było w nich w wyniku bałwochwalstwa i praktykowania wiary w bóstwa, które faktycznie były demonami. I widzieli, jak Bóg ich, jak wypędza te narody, a z drugiej strony, kiedy porzucali drogę wiary, widzieli, jak one zaczynają dominować nad nimi. I później widzimy również, że Pan Jezus idzie taką drogą i wręcz mówi, ja jestem droga, a więc mnie trzeba naśladować. I potem wzywa Kościół, by poszedł tą drogą, czyli żył tak jak On, aby wypełnić Bożą wolę. Słuchajcie, czasami ludzie mówią, nowa droga, nowe światło, nowe spojrzenie. Biblia mówi o odwiecznej drodze, o drodze wiary. I jeżeli będziemy na tyle mądrzy, by tą drogą pójść, mając przed oczami bohaterów wiary i przede wszystkim swojego Pana Jezusa Chrystusa, to dobrze będziemy szli. I Biblia nas do tego zachęca. A dzisiaj chciałbym, abyśmy spojrzeli właśnie na drugi rozdział drugiej Księgi Królewskiej i wzięli przykład od Eliasza i od Elizeusza. Otwórzmy, dobrze? Drugi rozdział drugiej Księgi Królewskiej. Wierzę, że możemy się od nich czegoś nauczyć. Również zobaczymy tutaj serce Boga, jaki On jest. Czasami słyszę, jak ludzie mówią, jaki Bóg jest i mam wrażenie, że bardziej ten Bóg odzwierciedla ich wewnętrzny stan niż to, co mówi o Nim Pismo Święte, czy On sam o sobie powiedział. I to bywa smutne. Właśnie dlatego sięgamy do Słowa Bożego, by zobaczyć, jaki Bóg jest i by zdobyć nadzieję, zachętę. A więc drugi rozdział drugiej Księgi Królewskiej opowiada o końcówce życia Eliasza i o początkach Elizeusza, o przejściu od bycia uczniem do bycia nauczycielem. Słowo Boże uczy nas, że jest czas takiego duchowego dzieciństwa, jest czas takiej młodzieńczości duchowej, ale jest również czas takiej dorosłości duchowej, bycia ojcami. Życie każdego człowieka sprowadza się najczęściej do jakiegoś jednego dzieła. Mówimy, o, to był dobry ojciec, albo to był dobry brat w Chrystusie. On na przykład mówił fajne kazania. Pamiętam takiego brata z Kętrzyna, brata Jakubowskiego, był fryzjerem. I ludzie mogliby powiedzieć, to był dobry fryzjer, ale kiedy siadałeś na fotelu u niego, on po prostu zaczynał strzyc, miał cię w swoich rękach i zaczynał ci opowiadać. I ja na tym fotelu, na którym on mnie strzygł, usłyszałem o jego życiu. O początkach jego duchowego życia, o jego nawróceniu, o perypetiach z tym związanych, o jego wartościach, którymi żyje. I jestem pewien, bo wiem to od innych, że on mówił o tym wszystkim, których strzygł. To był dobry fryzjer i dobry chrześcijanin. I życie nasze skupia się wokół pewnych rzeczy i ludzie nas jakoś tam podsumowują. Czasami dobrze, czasami źle. Dlatego się czasami cieszymy, a czasami cierpimy. I właśnie życie Eliasza można by sprowadzić do takich dwóch rzeczy. Do dwóch wydarzeń, do których on został powołany i w których sprawdził się. W tych dwóch kluczowych wydarzeniach. Po pierwsze, jakbyście się cofnęli do pierwszej Księgi Królewskiej, to zobaczycie, że jego odpowiedzialnością było ogłosić 3-letnią suszę z powodu grzechu Izraela. Słuchajcie, nie tylko Achab go za to nie lubił. Jestem przekonany, że przeciętny Izraelita miał mu to za złe. Czemu ogłosił tę 3-letnią suszę, w której po prostu ludzie cierpieli głód? I było bardzo ciężko. Ludziom było źle. Przeszedł do historii jako ten, który ogłosił tę suszę, a potem ten, który w Bożym imieniu zapowiedział deszcz i ten deszcz spadł. Drugie dzieło, którego dokonał Eliasz, z którego wszyscy dobrze go znamy, to potyczka na Górze Karmel. On wezwał tam cały Izrael, wezwał proroków Baala i tam doszło do konfrontacji, ponieważ serce Izraela było rozdarte pomiędzy żywego, prawdziwego Boga Jahwe, Boga Izraela i pomiędzy Baala i pomiędzy Aszery. I właściwie tamto kazanie można by sprowadzić do jednego zdania. Tak czasami mamy, prawda? Pamiętamy czyjeś kazanie, mówimy, zapamiętałem takie zdanie z tego kazania. To tutaj było jedno kazanie, jedno zdanie. Pierwsza Królewska 18:21. Jak długo kuleć będziecie na obie nogi, powiedział do zgromadzonego ludu. Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. Jeśli Baal, idźcie za Nim. I pamiętacie, mówiliśmy wtedy, Izrael nie odpowiedział na to pytanie. Nie odpowiedział. Nie zrobiło to na nich wrażenia. Dopiero późniejsze wydarzenia zrobiły. I to były dwa kluczowe wydarzenia. Pamiętamy, że wtedy Bóg się przyznał do ofiary, która tam została złożona na ołtarzu symbolizującym całego Izraela. Spadł ogień, który pochłonął tę ofiarę, będąc znakiem przyjęcia tej ofiary. I ludzie przerażeni zaczęli wołać: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Oczywiście Bóg Izraela, Abrahama, Izaaka, Jakuba, ten Pan, nie Baal. Można powiedzieć, dla tych dwóch wydarzeń żył Eliasz, dużo czy mało? To były kluczowe wydarzenia. Wiecie, wierzę w to, że każdy z nas ma takie Boże powołanie. W różnych dziedzinach, w różnych sferach, bardzo różnych. Po coś tu przyszliśmy? Biblia mówi, że jeżeli zostaliśmy zbawieni, to w jakimś celu, nie tylko celu życia wiecznego, ale Bóg chce spożytkować nasze życie. Te wydarzenia i związane z nimi sprawy zdeterminowały całe jego życie i pod koniec tego życia Bóg dał już Eliaszowi ostatnie zadanie, widząc jego zmęczenie, widząc jego wyeksploatowanie, bo wiecie, to go, można powiedzieć, zniszczyło. On pod koniec był już szczerbkiem nerwów. On pod koniec uważał, że już jest sam jeden pozostał wierny, chociaż wiemy potem z wypowiedzi Boga, że tak wcale nie było. Byli jeszcze inni, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Ale on, widzimy to zapętlenie takie, wynikające z tego, że toczył ten bój jakby sam i widzimy wyczerpanie tych sił i Bóg to widzi, tak jak widzi nasze zmęczenie często, nasze wyczerpanie. Posłuchajcie, służba Bogu nie jest absolutnie obowiązkiem. I Bóg nigdy nie postawi jej wyżej ponad twoje dobro, zdrowie duchowe, życie. Właściwie On nas zaprasza, abyśmy się dołączyli do tego, co On robi, ale nie za cenę tego, że złamani odpadniemy gdzieś od Niego, prawda? Przybici, wyeksploatowani. Wierzę, że miłe Bogu jest poświęcenie tych, którzy robią to właśnie z tak zachotnego serca i dziękować Bogu za pokolenia tych, którzy służyli w tym zborze, służą w ogóle w Królestwie Bożym. Robią to z pasją, z gorliwością, poświęcając, dzieląc czas rodziny, swój własny pomiędzy rodzinę, Kościół, Królestwo Boże. I zobaczcie, Pan rzekł do niego, czyli do Eliasza, idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, Jehu syna Nimszego namaścisz na króla nad Izraelem, Elizeusza zaś syna Szafata, Zabel Mechola namaścisz na proroka na twoje miejsce. Bo Eliaszu, możesz już odpocząć, tak? Możesz już odpocząć. To było właściwie ostatnie zadanie. On to czyni. I właśnie rozdział drugi, który dzisiaj chcemy rozważać, jest momentem, w którym on schodzi na drugi plan. Właściwie można powiedzieć, zupełnie odchodzi, będzie za chwilę pochwycony w ognistym rydwanie do nieba. A jego miejsce zajmuje uczeń, Elizeusz. Jest to szczególny moment, jak czytamy rozdział drugi. Naprawdę zachęcam, byśmy pilnie w domu przeczytali cały, ale tutaj naświetliłem trochę kontekst do tego wydarzenia. Eliasz już jest zmęczony. I myślę, że czuje radość na myśl, że zaraz go tu nie będzie. Elizeusz jest podekscytowany. Rozumie potrzebę kontynuowania dzieła i jest spragniony tej kontynuacji. Widząc to po tym, jak towarzyszy swojemu mistrzowi krok w krok, mimo że ten mówi, hej Elizeusz, zostaw mnie, pójdę tam sam. A on mówi, nie odstąpię cię ani na krok. Ani na krok ci nie odstąpię. I chodził za nim krok w krok. I był z nim do ostatniej chwili. Mówi się, że kiedy nadchodzi taki ostatnia godzina, ostatni dzień, ostatni czas życia człowieka, człowiek mając świadomość tego, chce poświęcić ten czas na rzeczy najważniejsze. Wtedy padają najważniejsze słowa, wtedy spotykasz się z ludźmi, którymi koniecznie chcesz się spotkać, by im coś przekazać. I dokładnie to samo ma miejsce w drugim rozdziale Księgi Królewskiej, drugiej, w przypadku Eliasza. I kiedy czytam o tym, to dotyka mnie, jakie miejsca Eliasz w ostatnich dniach swojego życia odwiedza. Zwróciliście uwagę, czytając tę historię? Są to trzy miejsca. Jaką drogę te miejsca wyznaczają? Jaki szlak? I co to nam mówi o Eliaszu? Co to nam mówi o Bogu? I co to nam mówi o Elizeuszu? Po pierwsze czytamy, że Eliasz poszedł do miasta, które nazywa się Betel. Zobaczcie, Pierwsza Królewska, 12 rozdział, wersety od 28 do 30. Czytamy, co to było za miasto lub jakim miastem uczynił je król Jeroboam. Narodziwszy się tedy, kazał król sporządzić dwa cielce ze złota i ogłosić ludowi. Dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu. Oto bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. I kazał jednego ustawić gdzie? W Betelu, a drugiego w Dan. Rzecz stała się pobudką do grzechu. Lud bowiem pielgrzymował albo do tego Betelu, albo do tego w Dan. A więc Betel i Dan stały się centrum odstępczego kultu, które rzeczywiście spowodowało odstępstwo państwa północnego. Jeroboam nie chciał, żeby Izraelici chodzili do Jerozolimy. Bał się wpływu, który tam mógłby być wywierany na ten lud. Więc tam w Betelu ustalił kult złotego cielca. I ludzie tam chodzili. i oddawali mu cześć. Jeżeli było jakieś miasto, na które w tamtym czasie powinien spaść ogień z nieba, to właśnie było takie miasto, Betel. Ale to nie wszystko. Potem czytamy, z Betelu gdzie się udaje Eliasz. Jeżeli było jakieś miasto w tamtym czasie, na które powinien spaść z ogień z nieba, to było to również Jerycho. Zobaczcie, kiedy zdobywano Kanaan, to miasto stanęło na drodze do ziemi obiecanej. I Bóg obłożył je klątwą. Zdobyli je Izraelici w szczególny sposób, taki wiecie, no, widowiskowy, obkrążając je dookoła, wydając okrzyk chwały. Bóg zniszczył te mury, rozwalił je w proch. I później Jozue powiedział tak, kazał złożyć przysięgę. Przeklęty będzie przed Panem mąż, który podejmie odbudowę tego miasta Jerycha. Na swoim pierworodnym założy jego fundamenty, na swoim najmłodszym postawi jego bramy. Mówiliśmy o tym niedawno, prawda? I co się dzieje w czasach właśnie Eliasza? Za jego czasów, chodzi tutaj dokładnie o Achaba, to były czasy przecież Eliasza, Hiel z Betelu, skąd? Z Betelu. Jaki wpływ już miało tamto miasto na ludzi? Byli tak zuchwali, że za nic sobie brali Boże błogosławieństwo i przekleństwo. Hiel z Betelu odbudował Jerycho. W jaki sposób? Na Abiramie swoim pierworodnym założył jego fundamenty, a na Segubie swoim najmłodszym jego bramy. Według słowa Pana. Skoro Boże tak mówisz, to ja tak zrobię. Wyobraź sobie, że wiara w Boga doprowadza cię do tego, że składasz w ofierze swoje dzieci. Swoje najstarsze, swojego najstarszego syna i swojego najmłodszego. Takie było odstępstwo, zepsucie, taka była degeneracja duchowa ludzi. A widzimy, promieniuje to skąd? Z Betelu. I Jerycho, jeżeli było jakieś miasto, na które powinien spaść święty Boży ogień, to właśnie Jerycho. Już od podstaw, na złych założeniach, na strasznych założeniach zbudowane. I było jeszcze jedno miasto, które było synonimem zła w tamtych czasach. To była Samaria. I tutaj mamy fragment, który pokazuje, jakie były początki tego miasta. Ono również promieniowało, emanowało, oddziaływało na inne miasta, na ludzi, którzy tam przybywali w taki sposób, że deprawowało ludzi. Pierwsza Księga Królewska 16:24-26 czytamy o Omrim, królu izraelskim, Królestwa Północnego, tak, bo jest to czas już podziału Izraela na północ i na południe. Tutaj cały czas mówimy o królach północy. Nabył za 2 talenty srebra od Szemera górę Szomron, obwarował tę górę, nazwał gród, który zbudował Samaria według imienia właściciela tej góry, Szemera. Lecz Omri czynił to, co złe w oczach Pana, postępował gorzej niż wszyscy jego poprzednicy, kroczył całkowicie drogą Jeroboama, syna Nebata, żył w jego grzechach, którymi przywiódł do grzechu Izraela, pobudzając do gniewu Pana, Boga Izraela, swoim bałwochwalstwem. Co w tym mieście dobrego można było znaleźć? I teraz co ważne. Którędy przebiega trasa Eliasza, ostatnia podróż Eliasza, zanim zostanie zabrany? Przez 2 z tych 3 miast. Przez Betel i przez Jerycho. Po co to robi? Ja wierzę, że Bóg zagląda w najczerniejsze miejsca, aby wnieść tam światłość. Przychodzi w ciemność, aby to, co martwe, miało szansę ożyć. Bardzo lubię Ewangelię Jana, rozdział 5. Tam zaraz przy historii o człowieku sparaliżowanym, leżącym przy bramie owczej, przy sadzawce, w sadzawce Betesda, jest napisane: Ojciec ożywia tych, których chce. Potem zaraz jest napisane: Syn również ożywia tych, których chce. I to nam mówi bardzo ważną rzecz. Boga cechuje szczególna rzecz. On jest tym, który powołuje do życia. O Jezusie jest powiedziane, że jest Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. On jest tym, który wskrzesza z umarłych. On jest tym, który w dniu powrotu Pańskiego podniesie ciebie i mnie i przemieni. On jest tym, który dzisiaj podnosi grzeszników z ich upadku. On jest tym, który dzisiaj odradza na nowo ludzi skażonych przez grzech. I wierzę, że Eliasz właśnie po to idzie do tych dwóch miast. Wierzę tak, ponieważ w tych obu miastach, w Betelu i w Jerychu, były szkoły prorockie. Tam mieszkali ludzie, którzy uczyli się słuchać głosu Bożego. Po to, by ten głos rozbrzmiewał w takich miejscach jak Betel i Jerycho. My byśmy powiedzieli: bracie, trzymaj się z dala od takiego miejsca. Są takie miejsca, gdzie chrześcijanin nie powinien zaglądać. Ale zwróćcie uwagę, że Bóg powołuje do życia w obydwu tych miastach szkoły prorocze po to, żeby tam rozbrzmiewał Boży głos, żeby ludzie słyszeli: opamiętajcie się, ponieważ Bóg nie chce zgładzić ani jednego, ani drugiego miasta. I czytamy w II Królewskiej, 2 rozdziale, od 2 wersetu, rzekł Eliasz do Elizeusza: pozostań tutaj, Pan posłał mnie aż do Betelu. Tak jakby mówił: po co masz iść ze mną? Lecz Elizeusz odpowiedział: jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Ci nie opuszczę. I stąpili do tego plugawego miasta, a jednak miasta, w którym żyli ludzie, do Betelu. Wtedy wyszli uczniowie proroccy, którzy byli gdzie? Jak mogą być uczniowie proroccy w Betelu? A jednak, ponieważ Bóg chce ratować ludzi z takich miejsc. Wyszli uczniowie, którzy byli w Betelu, do Elizeusza i rzekli do niego: czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? O, oni naprawdę słyszeli Boży głos. Oni naprawdę wiedzieli, co się dzieje, co się święci. Oni tam byli Bożym głosem w tym mieście. On odpowiedział: ja też to wiem, lecz wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz, już gdy byli w tym Betelu: Elizeuszu, pozostań tutaj. Jak to, w tym złym mieście? Pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie do Jerycha. Wiecie, wielu ludzi by powiedziało: należy odwiedzić Jerozolimę w tym czasie. Bóg posłał mnie do Jerycha, lecz ten odpowiedział: jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. Widzicie gorliwość Elizeusza? O, ja chcę być wszędzie tam, gdzie Ty pójdziesz. On miał w tym swój cel, zaraz się dowiemy, zresztą pewnie wiecie, bo tę historię znamy dobrze. I weszli do Jerycha. Przeszli tę bramę. Chodzili po tej ziemi. Pod tą bramą był najmłodszy, a gdzieś pod fundamentami tego miasta był pierworodny. Wtedy przystąpili do Elizeusza uczniowie proroccy, którzy byli w Jerychu, i rzekli do niego: czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? On powiedział: ja też to wiem, lecz wy milczcie. Porusza mnie to. Posłuchajcie, nawet jeżeli wychowaliśmy się w zborze, i chwała Bogu za to, że wielu z nas urodziło się w rodzinach chrześcijańskich. Chwała Bogu za to, że mieliśmy okazję od dziecka słyszeć nauczanie Słowa Bożego w szkółce. Dzisiaj dlatego prowadzamy tam nasze dzieci. Chcemy, aby szły tą samą drogą. Chcemy, aby poznawały Boga od dzieciństwa. Chwała Bogu za to, że wyrastaliśmy w zborze i zbór był naszym środowiskiem. Byliśmy tutaj chronieni i naprawdę wiele rzeczy nas minęło, z których, które nie powinny dziać się w życiu dziecka czy młodego człowieka. Ale widzę również to, że tak jak jest przestrzeń naszego domu, tego domu modlitwy, tego szczególnego miejsca, w którym wierzę, że panują wartości Królestwa Bożego, nie zawsze nam to dobrze wychodzi, ale jednak jest to szczególne miejsce, to wierzę też, że Bóg ma troskę o takie miejsca, jakby przenośnie, jak Betel i Jerycho. I wierzę, że to jest naszym powołaniem, by w takie miejsca iść i składać tam świadectwo. Bóg umieszcza swoich uczniów w miastach i wioskach, aby byli Jego głosem wśród ich mieszkańców, głosem wskazującym ratunek, nie sąd. Tak mnie poruszyło, jak byłem teraz w Tuzli. Za tydzień, jak Bóg pozwoli, opowiem wam. Dzisiaj nie chcieliśmy robić tego nabożeństwa ponad dwugodzinnego. I tak pomyślałem, skoro to jest słone miasto, to ono jest słone, mimo że tam się sól kończy, ponieważ tam powstaje Kościół. Jezus powiedział, wy jesteście solą tej ziemi. Wypompowali całą sól już spod spodu. Ale Bóg się zatroszczył, żeby sól nadal była w tym mieście. I Kościół swój dał. Bóg troszczy się o takie miejsca. I naprawdę modlę się o to, abyśmy chodzili w nie nie z powodu pożądliwości naszego ciała lub z powodu grzechu, ale z troski o zbawienie tych, którzy tam się znajdują. Dwa ostatnie etapy drogi Eliasza. Betel i Jerycho. Ale było jeszcze jedno. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli teraz do Słowa Bożego. Długi fragment, więc go wam opowiem. Od 8 do 15. Muszą przejść jeszcze przez Jordan. Bóg tak kazał Eliaszowi. I wiecie, w tym momencie widzę, że Eliasz, jak również Elizeusz, jak również ty i ja, my musimy po prostu pokonać drogę, którą Bóg wyznacza swojemu ludowi. I zobaczcie, Eliasz podchodzi do wody, do lustra wody, ma przejść tą rzekę tak, jak przeszedł Izrael w drugą stronę. Chwyta za płaszcz, uderza w lustro wody i woda się rozstępuje. Wypowiada przy tej okazji słowa. Zaraz znajdziemy. Elizeusz wypowie słowa. Tu nie czytamy, żeby Eliasz wypowiedział. Uderza nim w wodę, woda się rozstępuje. Przechodzą na drugą stronę. I wtedy ma miejsce to kluczowe wydarzenie. Jakie? Elizeusz zwraca się z ostatnią prośbą. Chcę otrzymać dwukrotność ducha, którego ty masz. Nie wiem czemu nasi tłumacze rozcieńczyli to i powiedzieli 2/3. Wydawało się chyba i tak dużo, może skromność tego wymagała, ale faktycznie chodziło o podwójną część. Przeczytajmy. Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go, uderzył nim wodę, a ta rozstąpiła się w jedną i drugą stronę. Oni obaj zaś przeszli po suchej ziemi. Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza, proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział, proszę, niech mi przypadną w udziale u nas 2/3, w większości tłumaczeń, podwójna część twojego ducha. On odpowiedział, o trudną rzecz poprosiłeś, lecz jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełni ci się to, a jeśli nie, to ci się nie spełni. Gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty, konie ogniste oddzieliły ich od siebie. Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś widząc to zawołał, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico. I już go nie zobaczył. I uwaga, po co to wszystko się stało? Elizeusz wyrusza dokładnie w taką samą drogę. I robi wszystko dokładnie tak, jak uczynił jego nauczyciel. Zaczyna od czego? Zwija płaszcz, uderza nim w lustro wody, wypowiadając słowa. Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? I woda się rozstępuje i on przychodzi na drugą stronę. Dokąd idzie? Do Jerycha. Potem do Betelu. Potem na Górę Karmel. A potem do Samarii. Bo wiecie co? Nie ma nowej drogi. Jest po prostu droga wiary, o której pisze list do Hebrajczyków, rozdział 10, którą my mamy kroczyć. Droga wiary dla nas, co jest istotne, w naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Życiu tak, jak On żył, wartościami i sposobem bycia i podejściem do ludzi, jakie On miał. W tej gorliwości, aby Jego życie uwielbiło Ojca, aby być jedno z Nim i aby Jego dzieło się wypełniło. I zobaczcie, co się dzieje, gdy wchodzi do Jerycha. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli, dobrze? Co się dzieje w Jerychu? Pozostała pewna rzecz, która była obciążeniem dla tego miasta. Tam była zła woda. I uczniowie mówią do Elizeusza, dobrze się tu żyje, ale woda jest niedobra. Powiedzcie, jak to przyjąć? Elizeusz mówi do nich, przynieście mi nową misę, nasypcie do niej soli i przynieśli mu. Co on zrobił? Jest gorzka? Ja uczynię ją słoną? Nie. Poszedł do źródła wody, wrzucił do niej sól, mówiąc, tak mówi Pan, uzdrowiłem tę wodę. Nie wyjdzie z niej odtąd ani śmierć, ani poronienie. To Pan powiedział. To nie Elizeusz to wymyślił. To Pan powiedział. Zobaczcie, jakie jest Boże serce. Tak, to miasto przekląłem. Tak, zostało zbudowane na strasznych rzeczach. Ale ja mówię dzisiaj. Uzdrowiłem tę wodę. Nie wyjdzie z niej odtąd ani śmierć, ani poronienie. Taki jest Bóg. On jest dawcą życia. On jest dawcą życia. On chce podnosić do życia. On te słowa kieruje przez tych, którzy mają Jego serce. Do ludzi, których serce jest jak zepsute źródło pompujące złą wodę. Posłuchajcie, taki jest Bóg. I to jest dobre poselstwo dla tych, którzy stoją jeszcze i myślą sobie, mogę podejść, nie mogę. Bóg chce Cię uzdrowić. On chce uzdrowić Twoje serce. On chce Cię ożywić. Mówisz, ale Ty nie znasz mnie, jakim człowiekiem jestem. Ja nawet nie chcę wiedzieć, jakim człowiekiem jesteś. Ale Bóg widzi Twoje serce. On widział miasto Jerycho. On widział Betel. On umieścił tam proroków, swój głos. I On uzdrowi tę wodę. Bo taki jest. I dzisiaj każdy, kto tylko zwraca się ku Niemu, może jeszcze z nieśmiało podniesioną głową, ale Boże, może jesteś w stanie mnie ożywić, uzdrowić, oczyścić to źródło. Ja nie jestem w stanie, to Bóg to uczyni, jeżeli całą swoją nadzieję zwrócisz na Jezusa. Bo przez Jezusa przychodzi do nas usprawiedliwienie, odkupienie, uświęcenie. Odnowienie, pokrzepienie. Wiecie, co jedno nie przychodzi? Nie przychodzi nigdy potępienie. I chciałbym, żebyśmy to bardzo wyraźnie dostrzegli, kiedy Pan Jezus mówi o tym, że jak Mojżesz został wywyższony na pustyni węża, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy na krzyżu, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jedyny sposób ratunku, jedyny sposób ratunku od wszelkich naszych grzechów, od upadłego życia, stanu, od wiecznego potępienia, od piekła, jest położyć całą swoją nadzieję w Jezusie. spojrzeć z wiarą i całą swoją ufnością uchwycić Jego. I to wystarczy, bo kiedy połączysz się wiarą z Golgotą, z krzyżem, ze zbawieniem, to uzdrowieńcze źródło popłynie do Twojego życia. I Twoje serce zostanie odnowione. Otrzymasz ducha do swojego wnętrza, abyś mógł żyć nowym życiem. A potem będziesz widział, wczoraj mówiliśmy, jak Boże zwycięstwo będzie wkraczało coraz bardziej w Twoje życie, odnawiając się. Jeżeli Ty będziesz się trzymał krzyża. I wiecie co? Doskonale wiem, że często puszczamy się tego krzyża. Bywa tak, że chodzimy i wydaje się, jakby to od nas zależało. Wiecie, mieliśmy tutaj winogrono, wczoraj o tym mówiłem na koncercie. I to jest takie trochę zwodnicze. Odetniesz winogrono, korzeń, jeszcze przez parę miesięcy będą liście zielone i owoce będą. Ale one żyły dzięki korzeniowi, dzięki krzewowi winnemu. Tak jest z nami. Puszczamy się Jezusa niejednokrotnie i mówimy, ha, widzisz, jest całkiem nieźle. Zielony jestem, owoce dojrzewają. Nie możesz żyć bez Jezusa. Życie Boże, wszystko, co się z tym wiąże, zbawienie przepływa z krzyża do nas, gdy połączymy się wiarą z tym dziełem. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. W tych słowach jest miłość i sąd. Odkupienie i potępienie. Czemu? Czytamy dalej. Nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Co to znaczy? Kiedy człowiek odrzuca Jezusa i odrzuca Ewangelię, już w tym momencie jest potępiony. Jezus go nie osądza. Sąd spada na Niego. Ale kiedy trzymasz się Jezusa, całe błogosławieństwo płynące z krzyża, z ofiary Jezusa, spływa do Twojego życia. Źródło jest uzdrowione. Drodzy bracia i siostry, długo już mówię, ale Jezus powiedział, ja jestem drogą. I kiedy czytamy Ewangelię, to nie dla dyskusji teologicznych, ale one nam pokazują, gdzie chodził Jezus, co robił w tych miejscach, jak się odzywał, co czynił. I On mówi, naśladuj mnie. Po prostu mnie naśladuj. Zobacz, komu ja poświęcałem czas. Zobacz, na co ja poświęcałem czas. Jak to robiłem, jak serce okazywałem, jak walczyłem. I naśladuj mnie. Bo chrześcijaństwo to uczniostwo. I wierzymy, że Kościół jest powołany do dwóch rzeczy. Do troski o owce, które już są w domu oraz do troski o owce, które nie są jeszcze pańskie. Ale Jezus chce, aby stały się Jego. Ja jestem dobry pasterz, mówi w 10 rozdziale. Znam swoje owce, moje mnie znają. Mam nadzieję, że to są słowa odzwierciedlające naszą relację z Nim. Jak Ojciec mnie zna, ja znam Ojca, życie swoje kładę za owce. Mam inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę przyprowadzić. Głosu mojego słuchać będą. Będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera. Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je, mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Moje owce to są owce Izraela. Jezus mówił o Izraelu. Oraz inne owce to są kto? To jesteśmy my, poganie. Aktualizując te słowa, moglibyśmy powiedzieć, moje owce to są dzisiaj zbrodnicy. A nie moje owce, to są ci, którzy są poza. I widzimy tutaj, że Jezus kładzie swoje życie za co? Za obydwie te grupy. I to jest moment, w którym chciałbym, żebyśmy się zatrzymali. Już na krótko, bo trzeba kończyć. Jezus położył swoje życie. Nikt mu go nie odebrał. Bracie i siostro, kładziemy swoje życie? Kładziemy swoje życie? Jezus nie powie ci, kładź to. Zbawiłem cię, ty teraz kłaś to życie. Masz się poświęcić. Nie, to nie. Mamy przykład Jezusa i on mówi, ja położyłem swoje życie i poświęciłem je. Możesz zrobić to samo. Wiecie, naprawdę jestem wdzięczny Bogu za to, co dzieje się, w tej chwili w naszym zborze. Jestem Bogu wdzięczny. Naprawdę. Mamy szkółkę niedzielną, która troszczy się o najmłodsze pokolenia. Mamy pracę z młodzieżą, ze studentami, która troszczy się o zbawienie i o wzrost młodych ludzi. Mamy spotkania kobiet, mamy spotkania seniorów, mamy spotkania męskie, może chwilowo zawieszone, ale są. Mamy tak wiele różnych rzeczy poświęconych zborowi. Dziękuję Bogu, że jesteśmy jako zbór otwarci na zewnątrz. Nie tylko troszczymy się o tych, którzy tu przychodzą, ale troszczymy się o tych, którzy są na zewnątrz. Przez klub, przez kościół uliczny, przez takie wydarzenia, jak to wczorajsze. Ponieważ Jezus ma dwa rodzaje owiec. Ma swój lud i ma tych, którzy jeszcze nie są Jego. I On położył życie za obydwie grupy, ponieważ chce, aby był jeden pasterz i bynajmniej nie chodzi tu o papieża. On jest tym pasterzem i jest jedno stado. To są Jego dzieci. W tej historii Eliasza jest taki moment, kiedy Eliasz zostaje zabrany, Elizeusz wraca, uczniowie z Jerycha widzieli, co się stało i mówią, idźmy, szukajmy Eliasza. Może gdzieś ciało jego zostało rzucone. To początek kultu zazwyczaj jakiegoś, tak? Znajdźmy ciało, pokrójmy, w iluś miejscach umieśćmy, będzie można czcić. A Elizeusz mówi, nie trzeba. Co zrobili? Nie posłuchali Elizeusza, poszli, stracili 3 dni. I wrócili. Nie znaleźliśmy, a nie mówiłem wam? Jezus, rozstając się z uczniami, poświęcił 40 dni na mówienie o Królestwie Niebios. O tym, co ważne. I w jednym z ostatnich zdań powiedział, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec z mocy swojej ustanowił. Chciałbym to jakoś spuentować. Czyli błagam, nie stracicie czasu na dyskusję. Nie ugrzęźnijcie w dyskusjach. Tylko weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. I widzę, że Jezus mówi tak, wszystko dla was przygotowałem. Jak dobry Pan i Mistrz, możesz wziąć te narzędzia, pójść i wykonać to dzieło, kontynuując je w moje miejsce. Bracia, siostry, On wzywa nas dzisiaj tak. Ja kładę swoje życie. Co ty uczynisz? I to jest zaproszenie. Ważny czas, ponieważ tym nabożeństwem jakby chcemy modlić się o błogosławieństwo na cały rok. Służby w naszym zborze. Nie chodzi o to, żeby się wiele działo wcale. Tylko chodzi o to, żeby każdy z nas wykonywał to, co Bóg położył mu na sercu i żeby wykonywał to gorliwie, z oddaniem i żeby Boże dzieło się działo. I chwała Bogu za wszystkie służby w naszym zborze. Wierzę, że one funkcjonują, ponieważ ludziom to leży na sercu. I widzą w tym swoją część dzieła Chrystusowego, w którym chcą uczestniczyć. I chciałbym, żebyśmy się dzisiaj o to modlili. Dobrze się składa, że jest to niedziela z pamiątku Wieczerzy Pańskiej, ponieważ będziemy mogli jako zbór gromadzić się przy tym stole, wspominać Jego śmierć, ale też Jego życie. Spojrzeć na Niego. Chciałbym, żebyśmy mieli czas takiej modlitwy. Podziękowali Bogu za nasz duchowy dom, za zbór. Za zbór. Chciałbym zadać Ci pytanie, czy jesteś dumny ze swojego zboru? I czy kochasz ten zbór? i podziękujmy za ten zbór. Chciałbym zachęcić liderów poszczególnych służb, żeby dosłownie w krótkich modlitwach przynieśli te służby, nad którymi Bóg postawił ich, aby byli odpowiedzialni, czuwali, by inni współpracowali razem z nimi. Proszę was w czasie tej modlitwy chociaż krótko przynieście te służby, aby zbór mógł powiedzieć na to amen. Módlmy się o błogosławieństwo. O to, aby zbór stał na tych dwóch nogach. W służbie owcom, które są pańskie i służbie owcom, które są, dopiero mają przyjść. Na tych dwóch nogach. Módlmy się o wytrwałość dla tych, którzy tej służby się podejmują, ale też podziękujmy za tych, którzy kiedyś tę służbę prowadzili. Tak jak Elizeusz miał dobry przykład w Eliaszu i mógł widzieć. Dobrze, możemy mieć taki czas teraz. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, abyśmy teraz oddali ten cały rok szkolny w zborze, w służbach, ale też w życiu naszych rodzin, przynieśli Panu w modlitwie, prosząc o błogosławieństwo. Zapraszam do modlitwy.